Nazywam się Agata Grabowska-Kuniczuk i chciałabym Państwu dzisiaj poopowiadać o Prusie trochę inaczej. Czy mnie słychać? Dobrze. Tak naprawdę nazwałam to swoje wystąpienie Magia liczb w życiu i twórczości Bolesława Prusa, ale mogłabym nazwać ją trochę inaczej. Mianowicie cytat z Prusa: jedności różnych gatunków, kropka liczby. Ich rola i znaczenie w życiu i twórczości Prusa. Ten cytat wiele mówi i potem Państwu go spróbuję w trakcie swojej prezentacji wyjaśnić. Aleksander Głowacki, znany wszystkim Państwu jako Bolesław Prus, po ukończeniu szkoły średniej, gimnazjum było wówczas rodzajem takiej szkoły średniej, w Lublinie w 1866 roku rozpoczął studia w Szkole Głównej Warszawskiej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Nikogo nie dziwi fakt, że tam studiował, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że miał umysł raczej ścisły. Choć interesowały go również takie przedmioty jak logika, psychologia, dzieła treści filozoficznej i przyrodniczej, uczęszczał na takie zajęcia, będąc studentem Szkoły Głównej Warszawskiej, o czym dowiadujemy się ze wspomnień Gustawa Dolińskiego, lubelskiego lekarza, higienisty i internisty oraz działacza społecznego, który był kolegą Olesia z ławy szkolnej. Prus jednak z różnych przyczyn, podaje się głównie przyczyny natury ekonomicznej, studiów tych nie ukończył. Po niespełna 2 latach opuścił mury szkoły głównej. Był tylko studentem w roku akademickim 1866, 67 i 67-68. Pierwsze wzmianki o samokształceniu pojawiają się przed 8 maja 1868 roku. A w liście do kolejnego przyjaciela Mścisława Godlewskiego. On był jego kolegą, ale też uczestniczył z nim w powstaniu styczniowym i to była właściwie taka potem bliska przyjaźń, aczkolwiek trudna, ponieważ w okresie powstania styczniowego zginęło wielu bliskich kolegów Prusa i został mu tylko Mścis, tak go nazywał, ale jakby na jego barkach spoczywało też rozmowy, trudne rozmowy i trudne listy z Aleksandrem Głowackim, który niestety, ale psychicznie ucierpiał po tymże powstaniu. W każdym razie pisze do niego 25 lipca 1868 roku Prus do Godlewskiego, że obecnie jestem już od kilku lub więcej miesięcy na drodze przygotowywania się do działalności życiowej. Warto tylko jeszcze w tym miejscu wspomnieć, że był jeszcze jeden, ale dość jeszcze krótszy epizod niż szkoła główna, jeśli chodzi o epizody edukacyjne Prusa i był związany z Wydziałem Leśnym Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, do którego Prus, na wykłady którego Prus uczęszczał w latach 1869-70, ale z powodu incydentu z nauczycielem Rosjaninem w trakcie roku zrezygnował ze studiów. Przygoda z matematyką przyszłego pisarza zaczęła się jednak nieco wcześniej. Chciałam tylko jeszcze nadmienić, że jeśli Prus się w coś angażował, to trzeba powiedzieć, że zaczynał i próbował to skończyć, nawet jeżeli to się odległo w czasie. I tutaj takim przykładem, o którym już właściwie wspominałam, było uczestnictwo w powstaniu styczniowym. Prus, proszę Państwa, miał 16 lat, kiedy zaciągnął się do oddziału powstańczego. Mówi się, że dostał się tam dlatego, nie miał 17 lat, a wtedy to była taka granica wieku mniej więcej, dlatego, że jego brat Leon, starszy o 13 lat, był we władzach regionalnych wprawdzie. Był wysyłany z misjami do Wilna, tam spotkał się z terrorem Murawiewa I te sytuacje odcisnęły takie oto piętno, że Leon do końca życia niestety leczył się psychicznie, co również wpłynęło na relacje między braćmi, ponieważ Bolesław Prus, czyli Aleksander Głowacki, w jakiś sposób no, nie posłuchał Leona i wstąpił do oddziału powstańczego. Stąd Leon się prawdopodobnie tym obciążał, znaczy po prostu miał wyrzuty sumienia z tego powodu. I w momencie, kiedy bracia się spotykali, to niestety bezpośrednie takie widzenie się twarzą w twarz powodowało u Leona ataki. Stąd Olek, czyli Bolesław Prus, unikał tych kontaktów. Do końca życia się Leonem opiekował, wysyłał pieniądze, ale niestety bezpośrednio się z nim nie zajmował i raczej nie widywał. Chciałam powiedzieć, że właśnie wtedy Prus dostał się do oddziałów powstańczych, no różnych, ale taki bardziej znany, ostatecznie do którego trafił, to był oddział dzieci warszawskich pod rozkazami komendanta Michała Zielińskiego, który zastąpił rannego Ludwika Rzechlińskiego i on nie posłuchał jego zaleceń i wysłał młodych ludzi na taką potyczkę pod Białką, to jest 4 km od Siedlec. Tam 1 września 1863 roku Prus został ranny. Wiele osób tam zginęło, właśnie wielu jego kolegów ze szkoły, trochę starszych też. W każdym razie Prus był prawdopodobnie prochowym, jeździł z wozem za Miłnicją i proch mu osmolił oczy. I on wspomina, że po pierwsze to dopadło go dwumiesięczne szaleństwo, no i kalectwo. Kalectwo było związane z widzeniem. Prus prawdopodobnie od początku był krótkowidzem, ale to się tylko pogłębiło i na dodatek miał również bardzo dużą wrażliwość na światło. Dlatego chodził w niebieskich okularach dla krótkowidzów od Berenta, bo dokładnie znaleźliśmy, co to są za okulary, i na to były nakładane ciemne okulary. Wtedy też jakby on nie widział w ogóle przez pewien czas, ponieważ znaleziono go z opaską na oczach. Potem ten wzrok stopniowo wracał. Wiadomo, że do końca życia miał kłopoty, duże kłopoty z prawym okiem. Leczył się chociażby u wielu znanych okulistów, ale u jednego, który masażem drgającym usiłował naprawić mu oko, i to był okulista krakowski Adam Lange. Pisał o tym zresztą Prus do swojego mecenasa, doradcy, prawnika, tak, ale też i wykonawcy jego testamentu, z którym się przyjaźnił i którego pieszczotliwie nazywał wójciem Antoniego Osuchowskiego. I to 6 sierpnia 1900 roku pisze Prus do końca, że po prostu jest u tego Langiego i że właśnie ten masażem drgającym naprostowuje mu oko. Chciałam Państwu powiedzieć, wrócić niejako do świadectwa, które otrzymał Prus w 1866 roku, bo to jest jedyny dokument ukończenia w ogóle jakiejkolwiek ze szkół, bo potem zaczyna się okres samokształcenia. I tutaj pokażę je to właściwie za każdym razem, kiedy mam wystąpienie, nie wiadomo, niezależnie od tego, jaki jest temat wystąpienia, ponieważ z tego świadectwa można bardzo dużo wyczytać. I tutaj mamy chociażby, że widać wyraźnie, że z tych wszystkich przedmiotów Prus otrzymuje albo celujące, albo dostateczne oceny, czyli na przedmiotach, na których mu zależy, no po prostu poświęca się im, a tym, których no po prostu nie widzi jakoś dla siebie przyszłości związanej z tymi przedmiotami, dlatego po prostu je, brzydko mówiąc, kolokwialnie mówiąc, zalicza. W każdym razie Prus, jak Państwo widzą, i z kaligrafii, i z rysunków ma dostateczny, i to rzeczywiście jest taka rzecz, która będzie potem mu doskwierała. To znaczy będzie naprawdę ubolewał z tego tytułu, że nie umie rysować. Dlatego później już na jubileusz swojego 25-lecia i 50-lecia urodzin kupi sobie Kodak numer 1 aparat. I dzięki temu będzie fotografował rzeczywistość i będzie się cieszył z tego powodu, bo będzie mówił, że nie umiem rysować, ale teraz chociaż będę fotografował, was fotografował, bo tak pisał do swojej żony Oktawii Strępińskiej-Głowackiej wówczas. A to, że nie umiał pisać też, znaczy, że właściwie no, rzeczywiście pisał niewyraźnie, a to przeszkadzało, ponieważ zecerzy nie mieli wyraźnego przekazu, nie wiedzieli, jak składać teksty. No i wtedy rzeczywiście też nabył sobie maszynę do pisania i to był najpierw daktyl, a potem Hammond. I jak się uczył tej obsługi tej klawiatury QWERTY, właśnie to też nawiązuje do tych kłopotów ze wzrokiem, mówił, że uczy się mnemotechnicznie zapamiętywać, jak pisać na klawiaturze, ponieważ chce pisać bezwzrokowo i rzeczywiście się tego ponoć nauczył, ponieważ obawia się, że może stracić wzrok. Dlatego tutaj mamy, ale dla kontrastu, mamy solidometrię i jest to ocena celująca. Dlaczego mówię o tej solidometrii? Ponieważ ta solidometria bardzo Prusa zainteresowała. Solidometria obecnie to jest stereometria, uzupełnienie planimetrii, czyli części geometrii zajmującej się bryłami przestrzennymi. Jak widzimy, tego przedmiotu miał ocenę celującą i to go rzeczywiście bardzo interesowało. I nie umiał rysować, ale za to bardzo lubił rysować jak mógł, jakiekolwiek rysunki schematyczne. Matematyka stała się od tego momentu właściwie jego pasją. Pierwsza wzmianka o tym pojawia się w wydanym w 2017 roku w opracowaniu pani profesor Anny Martuszewskiej w zeszycie notatniku, tak zwanych notatkach lubelskich z lat 1868-74. Tam notatka na stronie 87 brzmi: po przeanalizowaniu poszczególnych twierdzeń kosinusów innym sposobem niż zwykle, za pomocą dowodziłem z solidometrii twierdzeń o rozkładzie kolca ostrosłupowego na trzy ostrosłupy i grania stosłupa ściętego płaszczyzną jakąkolwiek i parę twierdzeń z trygonometrii. Był to sposób badania, który Prus określił sposobem granic, sposobem wywodowo doświadczalnym w matematyce. Niestety trudno mi się na ten temat wypowiadać, ponieważ no niestety, ale nawet zatrudnieni przy tym projekcie matematycy mieli z tym kłopot, więc wybaczcie Państwo, ponieważ notatniki są o kompozycji, są nie do końca jeszcze wydane, więc mamy nadzieję, że te 7 notesów, które nam zostało, plus jeszcze notesy schyłkowe, czyli 14, to już nie o kompozycji, tylko taka silva rerum, czyli mieszanie wszystkich notatek ze sobą, zaraz o tym opowiem, być może nam się uda do tego dotrzeć. Matematyczne perypetie Prusa miały też takie, powiedziałabym, zabawne sytuacje, takie jak związana z konkursem matematycznym w Wędrowcu. Zaraz do tego dojdę, jeszcze tylko powiem Państwu takie moje założenie. Moje założenie jest takie. Pokazuję na chwilę rysunek rękopisu Zbrodni i Kajry Dostojewskiego. To jest Raskolnikow i Sonieczka. Nikt chyba z osób, które by miały mieć wpływ na zatrudnienie jakichkolwiek aktorów w adaptacji filmowej tej powieści, na pewno by sobie tak Sonieczki nie wyobrażał. Ale chodzi tutaj o to, że Dostojewski w momencie, kiedy pisał i nagle zabrakło mu słów, to rysował. On rysował. Nie dorysowywał, nie ilustrował tego fragmentu, tylko po prostu rysował zamiast słów. Więc należy tak odczytywać jego rękopis. Natomiast Prus, takie mam założenie, bardzo często, kiedy zabrakło mu już materiału słownego bo on gromadził słownictwo, tak się przygotowywał do pisania, zaraz Państwu wszystko opowiem, zaczynał wtedy liczyć, tak jakby zamiast pisania, zamiast wynotowywania sobie notatek, po prostu zaczynał jakieś kombinacje cyfrowe. Tak wygląda jeden z przykładów, mówiłam Państwu o schematach. To jest taki jeden z mniej udanych schematów Prusa. To jest grupa drzew, on sobie tak to widział, prawdopodobnie jakoś z góry. I tak wygląda notatnik z kolei Prusa. Te wszystkie linie wykreślone oznaczają, że materiał został wykorzystany, czy to do pisania kronik, czy to do pisania utworów artystycznych, czy do skonstruowania planów, bo plany też Prus konstruował. Tutaj mówiłam Państwu, że część notatek już została wydana i to są okładki tych trzech wydanych zbiorów notatek twórczych, notatek warsztatowych Prusa. A teraz przejdźmy dalej. Do niedawna wydawało nam się, że mamy w zasięgu ręki wszystkie notatniki Prusa, no, które się zachowały oczywiście. Nie było żadnych wzmianek o tym, że istniały inne. No i okazuje się, że w trakcie badań trafiamy na przekazy przedwojenne notesu drugiego, na przykład z 1902 roku, z notatek schyłkowych, notatek różnych. Ponieważ trzeba Państwu wiedzieć, że Prus był tak zapamiętany w tej swojej pracy, codziennej pracy, systematycznej pracy nad swoim stylem, nad doskonaleniem słownictwa, właśnie nad doskonaleniem kompozycji, nad zapisywaniem swoich pomysłów twórczych, że po prostu potrafił równolegle pisać, prowadzić notatniki, tak zwane książeczki o kompozycji, a równocześnie w tym samym czasie prowadzić inną grupę notatek, notatek różnych, już bez nazywania ich jakkolwiek. I też właśnie okazało się, że w tym samym czasie Prus, znaczy w 1902 roku zachował się jeden notes w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na Koszykowej, a potem okazało się, że był jeszcze jeden notes i to był notes też z 1902 roku, który po prostu przedrukowano w dwóch czasopismach. Tu Józef Brodski, nieznany notes Prusa. Dajże notowałam sobie tego, to jest kurier, tak? Poranny, dobrze. A tu, to jest w powiększeniu, fragment tego notesu. To był notes ze zbiorów Aleksandra Jackowskiego. To był syn Emilii Jackowskiej, czyli Prusa siostry ciotecznej. A tak wygląda w przekazie Karoliny Bejlin. Tak wygląda ten notes, który się zachował. Wszystkie notesy właściwie Prus miał bardzo podobne i pochodziły ze składu papieru Schustera z Placu Teatralnego 11. Przejdę może dalej. Jeszcze miałam Państwu pokazać te... To kilka przykładów po prostu tych notesów, żeby można było mniej więcej zorientować się, jak one wyglądają. A do doskonałości, szczęścia i użyteczności jeszcze wrócę. W każdym razie tak wygląda konkurs matematyczny, pierwszy z trzech, których udział wziął Prus. To było w styczniu i lutym 1874 roku. I za ten pierwszy, który tutaj Państwu prezentuję, otrzymał 100 zł oraz książkę jako premię i to był wykład hydrauliki z teorią maszyn wodnych napisany przez dyplomowanych inżynierów Feliksa Kucharzewskiego i Władysława Klugera, którzy ukończyli Szkołę Druku i Mostów w Paryżu. I potem za kolejne rozwiązanie zadania otrzymał mechanikę Weisbacha i o tych swoich sukcesach donosił swojej narzeczonej podówczas Oktawii Strębińskich w liście z 4 marca 1874, pisząc zresztą o rozwiązaniu tych trzech zadań, że dość zresztą są lichymi zadaniami matematycznymi. Zresztą w trzeciej, niestety nie mogłam do niej dotrzeć, tej zagadce, wędrowiec prawdopodobnie się pomylił i Prus wytknął im, że zadanie jest nierozwiązywalne. Ponieważ redakcja wędrowca usiłowała jednak dalej przepchnąć to zadanie, żeby jednak ktoś może to nie ten, to ktoś inny, jednak nie pojawiało się żadne rozwiązanie. Wówczas w Kolcach Prus zamieścił humorystyczną replikę. Niestety też nie udało mi się do niej dotrzeć, aczkolwiek uczciwie te Kolce przerzuciłam. Być może jeszcze mi się uda. Z kalendarium życia i twórczości Bolesława Prusa, to jest wydanej w 1968 roku autorstwa Stanisława Fity i Krystyny Tokarzówny, dowiadujemy się o pracy nad sobą Prusa, chęci nauczenia się, i tu jest cytat, uwagi, stanowczości i panowania nad sobą oraz pracy nad między innymi uporządkowaniem logicznych prawd, których dotąd nabył, które dzielił na specjalnie matematykę i inne gałęzie. Chciał też wynaleźć i obrobić teorię sposobu, statystykę życia, zebranie faktów codziennych w celu oznaczenia przyczyn i związków między nimi, a to, aby, o ile się da, poznać swoją przyszłość. Głównie pisarz wówczas skupiał się na zagadnieniu badania człowieka. Odkąd zerwał Prus ze studiami, celem jego było samodoskonalenie się. Zachowały się notatki odręczne i wersja maszynopisowa, to są pojedyncze strony, tekstu o samowychowaniu w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Autor pisze w nich, iż celem wychowania są ideały użyteczności, doskonałości i szczęścia, tworzące organiczną całość. Do tych ideałów będzie powracał jak do refrenu przez całe życie, do refrenu w piosence całe swoje życie. Tu dopisek ołówkiem, inni mają inne cele. To były jego cele, dążyć do ideałów użyteczności, doskonałości i szczęścia. Dalej na podstawie kalendarium wiemy, iż taką pasją, no trudno powiedzieć, że pasją, ale sposobem na zdobienia finansów były gry na loterii Prusa. I w tymże samym roku, w którym brał udział w tych konkursach matematycznych wędrowca, zresztą szczęśliwie wszystkie właśnie wygrał, również stara się grać w loterię pieniężną, ale tutaj po prostu nie wygrał nic, jak donosi swojej narzeczonej w liście z 1874 roku. Ciekawostką jest to, że po śmierci Prusa wdowa Oktawia Głowacka wraz z pasierbicą swego brata Ludwika Janiną Juszkiewiczową po mężu również będzie próbowała swojego szczęścia grając na loteriach. 27 kwietnia 1874 roku Prus zapisuje w naszycie notatniku uwagi nad pisaniem felietonów. I znalazły się tutaj takie uwagi. Gromadzić najrozmaitsze fakta, notować je, gromadzić kombinacje tych faktów, czytywać arcydzieła literatury, bacząc na ich piękności, obserwować życie i naturę, kombinować fakta z faktami, ideami, czyli tymi, które wymieniałam tu Państwu, mianowicie użyteczność, doskonałość i szczęście w różnych konfiguracjach. Rzeczy przedstawiać historycznie i wyczerpująco. W opublikowanym w 1901 roku nakładem Kuriera Codziennego najogólniejszych ideałach życiowych zapisuje te idee również, z tym, że on je zawsze zapisywał dużymi literami często skrótami, dodając plus i minus, czyli co oznaczało brak lub nadmiar. Brak lub nadmiar użyteczności, brak lub nadmiar szczęścia i brak lub nadmiar doskonałości, których potem w różnych kontekstach i rozmaitych konfiguracjach używa w notatnikach, jak już powiedziałam, przez całe życie. Podobnie jak kategorie władzy ducha, myśl, uczucie, wola. I notatnik pierwszy o kompozycji, jeszcze nie wydany, z 1900 roku, również zawiera wielokrotnie, plus cytuję, w różnych konfiguracjach myśl, uczucie, wola. Umiłowanie matematyki królowej nauk pozostało mu jednak do końca życia. Po latach jako członek powstałego w 1907 roku Warszawskiego Towarzystwa Biblioteki Publicznej, obecnie to Biblioteka Miejska Miasta Stołecznego Warszawy, był on członkiem założycielem, został dopiero pośmiertnie w 1913 roku po ofiarowaniu bibliotece swojego księgozbioru na mocy testamentu. Prus w tymże od tego 1907 roku przychodził do czytelni i czas, który tam spędzał, poświęcał właśnie studiom nad matematyką. Pracując nad stylem swoich wypowiedzi, pisarz często sięgał po obliczenia matematyczne. Wykonywane przez Prusa działania i zestawienia liczbowe wielokrotnie spotkać można na kartach jego notatek. Mam tu na myśli głównie notatki schyłkowe zgromadzone w 14 zachowanych notestach z lat 1901-1912, nad którymi trwają prace przygotowujące je do sukcesywnego publikowania. W swych notatkach o kompozycji, on tak po prostu to zatytułował, te książeczki, o kompozycji z lat 1900-1907. W tym zbiorze znajduje się właśnie notes 7, który rozpoczął 25 października 1903 roku. Nie wiadomo, kiedy go skończył, bo daty zamykającej nie ma. I we wspomnianych już wcześniej zapiskach schyłkowych o rozmaitej treści cały czas pojawiają się obliczenia matematyczne. Na 1510 stronach tych notesów, 14 notesów schyłkowych, zapisał on swoje spostrzeżenia nie tylko na temat kompozycji tekstów, ale również pomysły i koncepcje swoich projektów, czasem niezrealizowanych, plany czy dłuższe zapiski noszące ślady ich wykorzystania w pracy twórczej. Autor miał zwyczaj przekreślania notatek zamienionych na fragmenty utworów. Dane statystyczne, obliczenia wierszówki przeliczane na gotówkę. Na przykład moja kartka równa się 32 wiersze. To jest notatka atramentem na jednej z wklejek notatniku szóstym z 1904 roku oraz późniejszy zapisek moja karta 36 wierszy i za to otrzymuję 14 rubli srebrem i 40 kopiejek. Tak napisał w notesie z 1906 roku, czyli o 2 lata późniejszym. Teresa Święćkowska w książce Kochani krwiopijce, własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce pisze, że firma Gebetner i Wolf była stałym wydawcą nie tylko utworów Prusa, ale też do niej należały pisma, z którymi Prus stale współpracował. Prawdopodobnie dlatego nie chciał, aby mieszano go w jakiekolwiek konflikty, chociaż negocjował honoraria, chociażby za pośrednictwem prawnika Antoniego Osuchowskiego, o którym już wspominałam, jak wynika z listu do prawnika z 1903 roku, w którym Prus pisze: to, co dziś ofiarowują mi dzięki interwencji pańskiej, jest tak wielkie w porównaniu z tym, co mi płacili, że wątpię, żeby można było coś jeszcze utargować. Powtórę zaś, jestem goły, jeżeli chodzi o przetrzymanie. To już ci, że oni przetrzymają, nie ja. W prusowych notatkach znajdziemy także bieżące wydatki i inne codzienne sprawy, na przykład listę rzeczy, które należy zabrać na wyjazd do Nałęczowa, kontakty, tytuły polskich i obcych książek wartych przeczytania, swoje przemyślenia i uwagi na temat wydarzeń społeczno-politycznych, informacje o bliskich czy stanie swojego zdrowia, zarówno psychicznego, pisarz Pisarz cierpiał na neurozę i pogłębiającą się agorafobią, obawę przestrzeni, jak i fizycznego, reumatyzm, problemy z krążeniem, pogłębiająca się wada wzroku. Jak mówiłam, Prus Krutkiewicz coraz bardziej tracił wzrok. Wrażliwość na światło, stąd ciemne okulary, też już mówiłam, nakładane na te niebieskie od Berenta. A nawet dawkowanie leków mających uśmierzyć doskwierający ból. Wiele z kart w notesie zostało jednak wyciętych nożyczkami. Podejrzewamy, że była to cenzura wewnętrzna jego żony. Mówiłam o tych dawkach leków. Skrupulatnie liczył i dozował krople bromu, waleriany i centigramy jodu. Dawki leków odnotowane są w notesie z 1901 roku, które zażywał na różne swoje dolegliwości, jak już mówiłam, które. I kontaktowałam się w przypadku tego jodu z lekarzem endokrynologiem, który przesłał mi taką opinię, że nalewkę jodową, czyli roztwór jodu w ówczesnym czasie było stosowane na wiele dolegliwości. Głównie zalecano spożywanie jodu w stanach zapalnych, astmie, zapaleniu oskrzeli, a także miażdżycy tętnic czy chorobie niedokrwiennej serca. Jest jeszcze kilka chorób, nie będę ich czytała. Były przypisywane na gruźniczne zapalenie węzłów chłonnych, czyli skrofuły. Ale podejrzewa, że były to dawki jodu, które miały mieć, znaczy jakby w kuracji przeciwzapalnej używane być lub wzmacniające. A też trzeba wiedzieć, że w tym czasie leczenie jodem było po prostu modne. To mówiłam Państwu, to jest ten fragment o samowychowaniu. I tutaj też mamy informacje o że celem ideały użyteczności, doskonałości i szczęścia. One się pojawiały w różnej kolejności. To są te dawki, które sobie zapisuję skrupulatnie. Jakie wziął, jakie weźmie. Tej wierszówki jeszcze w notesie drugim z 1902 roku mamy podliczone arkusze emancypantek, jest ich 20 i co się równa 37, tylko tu, napisał, że równa się 37 błędów, czyli również dane prowadził, również to jest przykład, że prowadził dane statystyczne swoich omyłek. Prus sumował również bieżące wydatki i wysokości zadłużenia z wyszczególnieniem komu i ile był winien. I tak mamy, że na przykład z tego notesu z 1901 roku również, że w kurierze codziennym winien jest rubli srebrem 100, spłacił 21 października 20, 28 też października 20 i potem w listopadzie 3 razy po 20. Na przykład. Wreszcie notował również, jakie kwoty przeznaczył na pomoc innym lub próbował pozyskać na szczytny cel. Na przykład angażował się w powołanie kas pożyczkowych dla rzemieślników, które zostały powołane właściwie na jego jakby wniosek i z jego takim zaangażowaniem. W 1881 roku, stąd ten rysunek w musze, trochę krytykujące, dlatego że po latach wrócono do tego i stwierdzono, że osoby, które Prus zaangażował, jakby w tym 86 roku już mniej się tą sprawą zajmują. To była kasa pożyczkowa dla rzemieślników. Również na przykład próbował się angażować w zbiórkę funduszy na budowę filharmonii w Warszawie w 1901 roku. I dzięki jego staraniom Kronenberg pożyczył na ten cel 150 tysięcy rubli. Sztuka jest wprawdzie niebianką, która jednak nie kwapi się ze zwracaniem kapitału ani płaceniem procentów. Czytamy w notatniku tym, że właśnie z 1901 roku. Liczbowe zestawienia są przytaczane również w kronikach Prusa czy jego powieściach. Szanowni Państwo, to jest przykład strony lalki. Ja wprawdzie akurat na tę stronę, na którą chciałam bardzo trafić, nie trafiłam, bo to się wiąże rzeczywiście z takim żmudnym przeglądaniem. Oczywiście jest to okupowane najpierw wieloma godzinami próśb, żeby to udostępniono, ale jest, widać tutaj, on tak pisał lalkę, to akurat jest jeszcze etap przed zakupem maszyny do pisania, ponieważ ją sobie kupił na jubileusz w 1897 roku. Wiemy, że lalka ukazywała się od 1878 do 78, przepraszam, źle powiedziałam. Ona dotyczy tych lat, natomiast ukazywała się w 1887, 8 i 9 na łamach Kuriera Codziennego, a jako książkowe wydanie w wydawnictwie Gebetnera i Wolfa ukazała się w 1890. Ale proszę zobaczyć, tak mniej więcej wygląda karta rękopisu Prusa. Pierwszą powieścią napisaną przez Prusa na maszynie były Dzieci, natomiast to jest ostatnia ukończona przez niego powieść. Potem były jeszcze Przemiany zagrane na cykl powieściowy, ale nieukończone, ponieważ śmierć przyszła wcześniej. Natomiast te jego pierwsze próby pisania na maszynie akurat się zbiegły z czasem, kiedy z emancypantki, bo to były wersje emancypantek, przepisywał już na czysto emancypantki. Także przepisywał pierwsze emancypantki, natomiast napisał już na maszynie Dzieci. No i kroniki też pisał na maszynie. I jakieś oficjalne odczyty. Tu mamy, jak zapisywał te cyfry. Po prostu tak, akurat nie trafiłam na stronę, na którą bardziej chciałam trafić, gdzie jest większe tych podliczeń. W każdym razie wiele danych liczbowych, tak jak powiedziałam, można znaleźć na kartach jego powieści. Przykładem wykorzystania arytmetyki w twórczości Prusa jest chociażby jeden z jego najsłynniejszych utworów, Lalka. Z jej kart dowiadujemy się na przykład, ile lat ma Ignacy Rzecki i kto jest starszy, on czy Stanisław Wokulski. Różnica wieku była niespełna 3 lata. Ile lukrecji można było kupić za grosz w sklepie Mincla. Rzecki był nazywany starym, ponieważ tak się ubierał i tak się czuł po prostu. To dowodzi tego pan profesor Józef Bachusz, nieżyjący już niestety, dowodził tego. Ile lukrecji można było kupić za grosz w sklepie Mincla, ile kosztują kalosze z literkami, z monogramem w sklepie Wokulskiego, a ile mogły kosztować gdzie indziej. Za jaką sumę została sprzedana klacz barona Krzeszowskiego, ile Wokulski włożył na wykupienie serwisu posagowego panny Izabeli Łęckiej, wreszcie ile wniósł Wokulski do zakładanej spółki handlowej. Spotykamy tam również informacje na temat ówczesnych miar i wag, a także daty ważniejszych wydarzeń historycznych, na tle których toczą się losy bohaterów. W lalce o pieniądzach rozprawiają właściwie wszyscy, nie tylko kupcy. Zaczyna Wokulski, który rachuje w swoim notatniku. Wydam najwyżej 1000 rubli, z których wróci się przynajmniej część. Dom 60 tysięcy rubli srebrem, posag panny Izabeli 30 tysięcy rubli srebrem, razem 90 tysięcy rubli srebrem. Tu Prus się nie pomylił, chociaż zdarzało mu się mylić w numeracji punktów, to na pewno. Bagatela, prawie trzecia część mego majątku. W każdym razie za dom wróci mi się ze 60 albo i więcej. No, trzeba będzie skłonić Łęckiego, ażeby te 30 tysięcy mnie powierzył. Będę mu płacił 5 tysięcy rubli rocznie jako dywidendę, czyli część zysku w jakimś przedsięwzięciu handlowym to oznacza. Dzięki obliczeniom narratora do zakończenia powieści czytelnik zna stan majątku Wokulskiego. Jesienią 1879 majątek bohatera jest szacowany na 450 tysięcy rubli. Ofiarowano Wysockiemu 3 ruble za transport, to wygórowana suma, bowiem wówczas za tego typu usługi płaciło się najwyżej 2,5 rubla, jak zauważył Józef Bachusz w swoim artykule o ekonomii w lalce. Ten sam badacz nazywa Prusa entuzjastą cyfr i wszystkiego, co da się wyrazić lub opisać liczbami. przelicznik finansowy, czyli jaką wartość miały pieniądze w czasie, kiedy toczy się akcja lalki. Pod zaborem rosyjskim, do czasu reformy pieniężnej ministra Witego z ukazu cara Mikołaja II, po roku 1897, kiedy rubla srebrnego zastąpiono złotem, funkcjonowała zarówno waluta rosyjska, jak i polska. Czyli 1,5 rubla to 10 zł, 3/4 rubla 5, 30 kopiejek 2 zł i 15 kopiejek. Według Józefa Bachurza 2000 rubli, tyle wynosiła pensja urzędnika wysokiego szczebla lub osoby funkcyjnej, na przykład dyrektora. Najlepiej zobrazować wartość pieniądza, odwołując się do cen produktów żywnościowych. I tak, 1 funt chleba, czyli prawie 0,5-kilogramowy bochenek, kosztował około 4 kopiejek. 1 pud, czyli 40 funtów, czyli około 16 kilogramów mąki, 179 kopiejek. Korzec kartofli około 4 rubli, garniec mleka 32 kopiejki, ubrania, buty oficerskie kosztowały 20 rubli, mundur wyjściowy oficera 70 rubli, koszula męska 3 ruble, palto 15, buty letnie 2 ruble. Lub zwierzęta gospodarskie, na przykład konia do powozów można było kupić za 100 rubli, konia do jazdy konnej 150 rubli, krowę dojną od 60 rubli wzwyż. Te dane liczbowe przekładają się na kwestie ekonomiczne, czyli wydawane pieniądze. Pieniądz według Prusa, słowo to włożył w usta bohatera lalki lekarza Schumana, tu przytaczam taki cytat. Pieniądz jest spiżarnią najszlachetniejszej siły w naturze, bo ludzkiej pracy. On jest sezamem, przed którym otwierają się wszystkie drzwi. Jest obrusem, na którym zawsze można znaleźć obiad. Jest lampą Aladyna, za której potarciem ma się wszystko, czego się pragnie. W powieści mówi się na przykład o zdziesięciokrotnieniu majątku Wokulskiego w ciągu zaledwie 8 miesięcy na wojnę bałkańskiej, o czym dowiadujemy się z rozmowy Wokulskiego-Rzeckim po powrocie tego pierwszego z Bułgarii. Dla Prusa pieniądze były ważnym warunkiem organizacji społeczeństwa i funkcjonowania jego gospodarki. Nie były jednak wartością samą w sobie. Pisarz, tu cytat z właśnie z artykułu pana profesora Bachurza, nie aprobował ich fetyszyzowania i wnoszenia na wyżyny wartości nad wartościami. Zaś w słowami Ochockiego w rozdziale drugim lalki ten swój sąd podsumowuje. Gdyby rozum polegał na myśleniu o dochodach, ludzie do dzisiejszego dnia byliby małpami. Obliczenia Prusa w notatkach często polegają na łączeniu kombinatorycznym, czyli obliczaniu możliwości pojawiania się określonych zestawień sąsiednich liczb, co ustaliła przy wydaniach pierwszych notatników Anna Martuszewska, a potem współpracując z panią już też profesor Magdaleną Kreft-Świetlik. Prus używa pojęć całkowanie i różniczkowanie, pisze Anna Martuszewska, na określenie w pierwszym przypadku bardzo szerokim niekiedy i rozumie pod tym względem wszelkiego rodzaju dodawanie i mnożenia, zaś w drugim, czyli każdy podział. W myśl filozofii organicznej, którą Prus przyjmował za Herbertem Spencerem, to użyteczność stanowi fundament pomyślności narodów, który jest wtedy użyteczniejszy, kiedy jego praca przyczynia się do szczęścia i doskonałości jednostki i pomyślności narodów. U Prusa kategorie, o których już wspominałam, czyli braku lub nadmiaru użyteczności, czy też braku lub nadmiaru szczęścia lub doskonałości, również braku i nadmiaru, pisane zawsze dużą literą, pojawiają się w różnych konfiguracjach. Na przykład im człowiek dla społeczeństwa jest użyteczniejszym, tym jest szczęśliwszy i przyczynia się do osiągnięcia doskonałości przez ogół społeczeństwa. A także im jest użyteczniejszy, tym staje się szczęśliwszy i doskonalszy. W notatniku z 1902 roku, o którym już mówiłam, który Prus zawsze miał taki zwyczaj, że w każdy ten notes, który zaczynał, było napisane zaczęto i data i kiedy i gdzie. Zaczęto ten notes 1902 roku 28 października w Nałęczowie o 11 wieczór. Pisarz odnotowuje w nim jakby na podsumowanie powyższych słów. Ideałem jest, żeby w całym świecie Polak z
stał się synonimem energii, zdrowia i sił fizycznych, pracy użytecznej, prawości, rozumu. Najważniejsze jest jednak wykorzystanie liczb, ich wartości, konfiguracji, kombinatoryki w kształtowaniu realizmu powieściowego, na co zwrócili uwagę w swoich badaniach i artykułach Dawid Maria Osiński i obecny tutaj profesor Marek Pękciński. W tekście Realizm wyliczony, Prusa algorytmiczne teorie bytu, kompozycji i języka na podstawie notatnik o kompozycji tych wydanych. Profesor Osiński dowodzi, że Prus poszukuje algorytmu, przepisu do matematycznego, liczbowego zobrazowania realizmu w powieści. Byłby on, dodaje badacz, swego rodzaju matrycą znaczącą, która służyć ma sprawdzaniu sensowności doboru elementów konstruujących tekstowy świat. Czy jest możliwe oddanie za pomocą wyliczenia elementów w zbiorze, ich konfiguracji i relacji, poetyki realizmu, czyli bohaterów i narracji, korelacji pojęć i idei o rzeczywistości? Anna Martuszewska, autorka opracowania między innymi zeszytów o kompozycji, pomocą prawideł przez wyliczenia tabele schematy uporządkujące zapis obrazujące strukturę świata tego dowodzi. To swego rodzaju próba stworzenia kodu uniwersum realizmu. Prus codziennie pracuje nad jego udoskonaleniem. Jednocześnie ćwiczy warsztat, redukując liczbę niepotrzebnych stwierdzeń. Stwierdza, że to dzieło w toku. Prus usiłuje stworzyć uniwersalną technikę prawideł i języka. Język logiki matematycznej ma służyć refleksji teoretycznej, gdzie konstruuje on obraz świata powieściowego ze słów. Na 100 wyrazów, to jest cytat, winno być od 36 do 38 rzeczowników. 6 do 18 słów to prawdopodobnie określenie czasowników. Od 10 do 12 przymiotników i od 38 do 32 innych wyrazów. W innym artykule właśnie profesor Marek Pąkciński pod tytułem artykułu wnosi tytuł Warstwy zwierciadła poszerzenie wzorca realistycznego w literaturze schyłku XIX wieku stwierdza, że potrzebna jest interakcja między rzeczywistością a pojęciowym systemem kanonów moralnych, norm i zasad. Tak jak to jest w koncepcji kognitywistycznej, która, przypomnijmy, dała początek językowi komputerów i oprogramowaniu w ogóle. Prus zatem chce zapisać, odtworzyć przy pomocy kombinacji liczb proces myślowy. Innym przykładem wykorzystania zdolności, to już taka ciekawostka, i pasji matematycznych była w przypadku Prusa gra w szachy. Niektóre umiejętności, takie jak rozumienie przestrzeni, planowanie i zapamiętowanie strategii, przyszłych ruchów w tym momencie, były mu pomocne podczas partyjek szachowych, które rozgrywał namiętnie z Wacławem Szymanowskim, pisarzem i dziennikarzem oraz wieloletnim redaktorem naczelnym Kuriera Warszawskiego w redakcji tej gazety. Przypomnijmy, że Prus bardzo długo dla Kuriera Warszawskiego pisał kroniki. I w notatniku z 1902 roku stwierdza, przypisuje, jest nagłówek notatki, szachy, i przypisuje jej takie oto inne znaczenia. Mianowicie król to cel, królowa to twórczość i pomysłowość, wieża to siła, koń zręczność, laufer śmiałość, a pion w znaczeniu pionek wytrwałość. Mimo kultu scjentyzmu, upodobań do matematyki, mimo bzika statystycznego, który mu przypisowano, Prusa pociągały takie formy ekspresji, które miały, żeby użyć sformułowania Bergsona, ciepło i ruchliwość życia, stwierdza w wyborze kronik, we wstępie do wyboru kronik obrazy wszystkiego o literaturze i sztuce, nieżyjący już profesor Samuel Sandler. Można dodać jeszcze, iż ważne były dla niego siły i własności ilościowe. I tym skończę. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze Państwu tylko pokażę. Właśnie zapomniałam, że mam jeszcze przykład rubla z 1879, czyli z okresu, kiedy toczy się akcja lalki. No i tutaj jest kolejna kombinatoryka. Próbowałam to przeliczać i jeszcze mi nie wychodzi niestety, bo o ile doszłam, że ta trzynastka można, rzeczywiście 78 jak się podzieli na 13, to wyjdziemy przez ile pomnożył, ale dalej już stanęłam, więc jeszcze to jest w trakcie. Tutaj chciałam tylko Państwu na koniec jeszcze dodać, że to są dwie chyba najsłynniejsze recenzje lalki napisane przez Teodora Jeskę-Chojnickiego i Chmielewskiego. Cały czas mówi się o tym, że kompozycja w lalki jest elementem najsłabszym. To łączy te dwie recenzje między innymi. Ale pomyślałam sobie, że skoro mówimy o otwartej kompozycji lalki, o tym zakończeniu, gdzie jeden z tych krytyków mówi, że Prus zginął, a drugi, że wyjechał. Niewątpliwie jest tak, że zarzucają mu, że rys bohaterów jest nie taki. Najlepszą powieścią jest postacią skonstruowaną jest Rzecki, ale chodzi o to, że Prus moim zdaniem nie po to tak skonstruował poszczególne sceny, które dla nich się nie łączą, i tak skonstruował postacie bohaterów i stosuje ten wybieg w przypadku pamiętnika Rzeckiego retrospekcji, żeby nie dać czytelnikowi do myślenia, to znaczy, żeby to on mógł również w jakiś sposób współtworzyć lalkę, mogąc dopracować samemu sobie, domyślać tych postaci i tego, co się z nimi stanie. Bardzo dziękuję
za uwagę.